Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety od 1 do 5. Tych zatem pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały. Paście stado Boże powierzone wam w opiekę nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu, nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. Nie jak ciemięscy poddanych, lecz jako wzór dla stada. A gdy się ukaże arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. To jest Boże Słowo. Więc widzimy, że już na pierwszy rzut oka widać, że apostoł Piotr zwraca się do 3 grup ludzi w Kościele. I zwracając się do każdej z tych grup, Piotr mówi im coś odnośnie wzajemnych relacji, wzajemnych stosunków pomiędzy nimi. I chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj na tym aspekcie się skupili. Na podstawie tego fragmentu możemy, czy powinniśmy zadać 3 bardzo ważne dla relacji w zborze pytania. Po pierwsze, jaki powinien być stosunek starszych zboru do pozostałych członków zboru? Po drugie, jaki powinien być stosunek członków zboru do starszych? I po trzecie, jaki powinien być stosunek wszystkich członków zboru do siebie nawzajem, niezależnie od sprawowanej funkcji? Są to kluczowe pytania. To nam pokazuje, że Kościół to ludzie, a tam, gdzie są ludzie, są też i różne relacje. Ale też to nam pokazuje, że Kościół to nie jest grupa przypadkowych osób, grupa chrześcijan, którzy spotkali się razem w niezobowiązujący sposób. Kościół to zorganizowana grupa chrześcijan, która ma swoich przełożonych, którzy razem funkcjonują, którzy razem się spotykają w określonym celu, po to, żeby wielbić Pana Jezusa Chrystusa, czy Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. I teraz ważne dla właściwego funkcjonowania zboru to to, jak te różne relacje będą się układały. Więc zobaczmy, co Boże Słowo ma nam w tej kwestii do powiedzenia. I zacznijmy od starszych. Zacznijmy od starszych zboru, ponieważ do nich najpierw zwraca się Piotr w tym fragmencie. Przypomina starszym albo prezbiterom, przełożonym, biskupom, pasterzom, przewodnikom, że powierzone im w opiekę stado Boże. I Piotr napisał: paście stado Boże powierzone wam w opiekę. Przez to przypomina tym starszym 3 rzeczy. Po pierwsze, Piotr przypomina im, tym starszym, że zostało im coś powierzone. A jeśli komuś coś się powierza, to znaczy, że będzie czas, kiedy ta własność będzie musiała wrócić do swojego właściciela. Osoba opiekująca się czyjąś własnością będzie musiała się z tego rozliczyć. Każdy z nas korzysta z konta bankowego. Zakładam. Zakładam, że tak jest. To jest nic innego jak powierzanie naszych pieniędzy bankowi. A gdyby się tak stało, że wpłaciłeś jakieś pieniądze na konto i później chcesz je wypłacić, idziesz do bankomatu i okazuje się, że zamiast tych 2000, które były wpłacone, jest tylko 1000. Jaka byłaby twoja reakcja? Wiem, jaka byłaby moja. Ja bym się bardzo zdenerwował. Tak, dlaczego? Ponieważ moje oczekiwania są takie, że jeżeli powierzyłem bankowi jakieś pieniądze, moje pieniądze, to oczekuję, że przynajmniej nie stracę, ale też trochę zyskam, tak? Że jakieś odsetki dostanę, czy jakieś procenty zostaną naliczone. Ale gdybym powierzył bankowi pieniądze i później otrzymał tylko połowę z tych pieniędzy, no to bym się bardzo zdenerwował, już więcej bym pieniędzy temu bankowi nie powierzył. Tak samo jest z powierzaniem starszym Bożego stada. Starsi będą musieli się z tego rozliczyć. Oczekiwanie Boga jest takie, że to stado zostanie mu, brzydko mówiąc, stado zostanie mu oddane w dobrym stanie, w nie gorszym niż otrzymane, że owce będą zdrowe i dobrze nakarmione. Po drugie, Piotr przypomina starszym, że mają do czynienia z Bożą własnością. Jest to Boże stado, czyli jest to stado, które należy do Boga. Oczywiście mówimy tu nie o zwierzętach, ale o ludziach. To ludzie stanowią to Boże stado, to wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są owcami należącymi do Boga. Ci ludzie, to stado nie należą do starszych, nie są ich własnością. W związku z tym starsi nie powinni postępować z nimi, czy traktować tych ludzi, tych wierzących, tak jakby byli ich własnością. Właściciele potrafią robić różne rzeczy ze swoją własnością, ze swoimi zwierzętami. Nie zawsze obchodzą się z nimi właściwie. Ostatnio można dużo było słyszeć o ludziach, którzy niewłaściwie traktowali psy, swoje psy. Można było usłyszeć w wiadomościach o człowieku, który swojego psa na przykład przywiązał do błotnika samochodu i ciągnął tego jednego psa przez ileś kilometrów. Nie wiem, czy ten pies przeżył, czy nie, ale no, ten człowiek zachował się w sposób karygodny, w sposób kompletnie no, nieludzki. Ale i tak się zachowują właściciele czasami. Po trzecie, więc Piotr przypomina tym starszym, stado Boże to nie jest ich własność. To jest Boża własność. To jest Boża własność, która jest cenna w oczach Boga, ponieważ Bóg sporo zapłacił, aby nabyć tych ludzi. Jego Syn musiał umrzeć, aby wykupić te owce na wolność, na własność dla siebie. Więc Bóg zapłacił krwią swojego Syna. Dlatego ci wykupieni, ci ludzie, ci wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są szczególną Bożą własnością. Oni są dla Niego cenniejsi niż srebro, czy złoto, czy drogie kamienie. To są Jego własne dzieci, można powiedzieć, adoptowane. I Bóg je ceni. Ta Boża własność jest cenna w oczach Boga. I to przypomina starszym apostoł Piotr. I po trzecie, przypomina im też, że stado Boże zostało im powierzone w opiekę, aby je paśli. Więc służba tych starszych ma przypominać pracę pasterzy. A pasterze co robią? No, prowadzą owce na łąki po to, żeby mogły się najeść. Prowadzą do wód, żeby mogły się napić. Troszczą się o nie, dbają o nie. Kiedy zachorują, leczą je, kiedy się zgubią, przyprowadzają je z powrotem do stada i też dbają o ich bezpieczeństwo, strzegą przed wilkami. I kiedy na przykład wysyłasz coś delikatnego, pocztą, coś, co bardzo można łatwo uszkodzić, coś, co można łatwo zniszczyć, jak na przykład szkło, tak? To ważne jest, aby na opakowaniu zaznaczyć, żeby się obchodzono z tą przesyłką z troską, żeby obchodzono się właściwie, żeby na przykład nie rzucano tą przesyłką. A jeśli tego nie zrobisz, to ktoś może no, rzucić po prostu, bo nie wie, jaka jest zawartość i ta przesyłka ulegnie zniszczeniu. I Piotr przypomina starszym, że ponieważ opiekują się Bożą cenną własnością, to powinni to robić w sposób właściwy, ze szczególną troską i uwagą. Ich powinnością jest, aby ta opieka była sprawowana właściwie według odpowiednich standardów, jakie wyznaczył Chrystus, który jest głównym pasterzem, czyli arcypasterzem. Więc to daje nam pewien rys tego, jak starsi powinni traktować pozostałych wierzących, pozostałych członków zboru, jak owce. Nie jako głupie owce, bo czasami tak starsi traktują wierzących, którzy są pod ich opieką, ale jak owce trzeba ich traktować, jak owce, które należą do Boga i które są bardzo cenne w Bożych oczach. A to oznacza szacunek dla nich, okazywanie im troski, szukanie ich dobra, prowadzenie ich za Chrystusem. Więc to jest pierwsza rzecz, o której mówi apostoł Piotr. Po drugie, zwraca się też do młodszych, tak? Zwraca się czy do drugiej grupy, grupa wierzących, młodsi. I Piotr mówi im, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. To słowo ulegli jest tym samym słowem, które wcześniej zostało przetłumaczone jako bycie poddanym jakiemuś autorytetowi, władzy państwowej, że w przypadku niewolników niewolnik ma być chrześcijański, niewolnik ma być poddany swojemu panu, swojemu właścicielowi, czy też kiedy Piotr mówi o tym, żeby żony były poddane mężom swoim. Więc jest tutaj to samo słowo użyte. I tutaj Piotr wzywa młodych ludzi, wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, aby byli starszym poddani, aby byli im ulegli. Podobne stwierdzenie znajdujemy w liście do Hebrajczyków 13:7. I chciałam, abyśmy je przeczytali, ponieważ to nam pomoże może trochę lepiej zrozumieć, o co tutaj chodzi. Hebrajczyków 13:7 jest napisane: bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. Więc podobny przekaz do tego, który mamy tutaj do czynienia z tym, co napisał Piotr. Więc generalnie można powiedzieć, że jest tylko jedna różnica pomiędzy tymi dwoma tekstami czy fragmentami. Różnica jest taka, że w liście do Hebrajczyków autor zwraca się do wszystkich członków zboru, do wszystkich wierzących, natomiast Piotr zwraca się do młodych ludzi, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Co z tego zatem wynika? Wynika według mnie to, że wszyscy wierzący w zborze, wszyscy członkowie zboru powinni być posłuszni i ulegli swoim przewodnikom, inaczej byłby ogromny bałagan. Tak? Wyobraźmy sobie firmę. Jest prezes, są dyrektorzy, ale też i są czy kierownicy, ale też są i zwykli pracownicy. I teraz prezes firmy mówi swoim pracownikom: młodsi, ci młodzi, wiekiem młodzieńcy, bądźcie posłuszni swoim kierownikom, tak? A co z resztą pracowników, którzy już nie są młodzi wiekiem? Czy oni nie muszą być posłuszni swoim kierownikom? Czy oni mogą robić, co chcą w tej firmie? Nie, byłby kompletny bałagan, jeśli by tak było. Tak samo na tej samej zasadzie funkcjonuje zbór. Gdyby to wezwanie Piotra dotyczyło tylko i wyłącznie młodszych czy młodych ludzi, młodych wiekiem wierzących, no to byłby bałagan kompletny w zborze. Więc powstaje pytanie, dlaczego Piotr skierował to wezwanie akurat do młodych, a nie do wszystkich członków zboru? Być może ma to związek z sytuacją, w jakiej znaleźli się adresaci tego listu. Tak, ich najbliższe otoczenie zaczęło być nieprzychylne wobec nich, zaczęło być nieprzyjazne. Pojawiły się oszczerstwa wobec chrześcijan, pojawiły się groźby skierowane przeciwko chrześcijanom, atmosfera zrobiła się napięta. I w takiej sytuacji, takiej napiętej sytuacji, młodzi chrześcijanie, jako ci pełni energii, pełni zapału, być może chcieli działać. Jest młoda krew, tak? Oni chcą działać. Oni być może chcieli zrobić coś w tej sytuacji, żeby zmienić tą sytuację, żeby zmienić tą atmosferę. I być może patrzyli na swoich starszych, którzy no, troszeczkę inaczej funkcjonują, ponieważ już mają pewne doświadczenie życiowe, więc być może i nie podobało im się to, co robili starsi, do czego zachęcali starsi. Tego zboru. I w związku z tym doszło do pewnego napięcia pomiędzy starszymi a młodymi wierzącymi. Być może wydawało się właśnie tym młodym wierzącym, że to, co proponują starsi zboru, jest niewystarczające i nieadekwatne. Mateuszek, mógłbyś przestać? Więc to mogło prowadzić do pewnego napięcia w zborze pomiędzy młodymi chrześcijanami a starszymi zboru. Zresztą to widać, ponieważ ta różnica pokoleniowa, ona jest widoczna w zborach. Młodzi wierzący nie zawsze chcą, oni chcą mieć swoje nabożeństwa często, tak? Oni chcą być niezależni, oni nie chcą gdzieś z tymi starszymi ludźmi, którzy mają inne gusta muzyczne, prawda, być na nabożeństwie. Oni wolą mieć swoje. Znaczy w pewnym sensie naturalne, no to jest młoda krew, tak? Pełni energii są ci ludzie, więc mają pewne inne podejście. Więc mogło być napięcie w tym zborze. I dlatego właśnie Piotr skierował te słowa w szczególny sposób właśnie do tych młodych wierzących. Inne wyjaśnienie też może być takie, że niekoniecznie chodzi tutaj o ludzi młodych wiekiem. Skoro są starsi w zborze, no to wszyscy inni kim będą? Młodszymi, tak? Skoro są starsi, to wszyscy inni będą młodszymi. W związku z tym to wezwanie dotyczy do młodszych, czyli niekoniecznie ludzi młodych wiekiem, ale do wszystkich członków zboru, którzy nie pełnią funkcji starszych. Więc dotyczy zarówno młodych wiekiem wierzących, jak i tych w średnim wieku wierzących, jak i tych starszych wierzących. Niezależnie od tego, które wyjaśnienie wybierzemy, to i tak wydaje się być jasne, że w zborze wszyscy wierzący powinni być poddani i posłuszni starszym zboru. Ze względu na Chrystusa, ze względu na duchowe dobro jest to właściwe i dobre. I do tego wzywa apostoł Piotr swoich adresatów. I w końcu mamy trzecią grupę ludzi, do której zwraca się apostoł Piotr w tym fragmencie. I to są, można powiedzieć, wszyscy członkowie zboru. Młodzi, starsi, wszyscy generalnie. Co Piotr im napisał? Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. To wezwanie właśnie skierowane jest do wszystkich członków zboru, zarówno starszych, jak i młodszych. Jest skierowane do wszystkich wierzących członków zboru, niezależnie od piastowanej funkcji. Piotr wzywa wszystkich do postawy pokory względem siebie nawzajem. Słownik języka polskiego definiuje pokorę na dwa sposoby. Po pierwsze, pokora to świadomość własnej niedoskonałości. Wiem, że mam braki, wiem, że mam niedociągnięcia. Jestem świadom, że nie jestem doskonały. A po drugie, pokora jest to uniżona postawa względem kogoś. Tak? Czyli mam świadomość własnej niedoskonałości, a po drugie jest to uniżona postawa względem kogoś. I można powiedzieć, że te dwie definicje, może to jest jedna definicja, ale te dwa punkty, one się zazębiają, idą ze sobą w parze. No, nie mogę uniżyć się przed kimś, jeśli uważam się za doskonałego. Tak? Więc mogę się uniżyć dopiero, kiedy mam świadomość własnej niedoskonałości czy grzeszności. Czyli można powiedzieć, że pokora to postawa, która powoduje, że się nie wywyższam, że się nie uważam się za lepszego, za mądrzejszego, za ważniejszego, ponieważ mam świadomość swojej niedoskonałości, ale też traktuję innych jako ważniejszych, mądrzejszych, lepszych od siebie. Apostoł Paweł Filipian 2:3 napisał podobnie. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Mamy tu dwie postawy. Do jednej Paweł zachęca, a przed jedną ostrzega. Jedna jest wyrazem pychy, a druga jest wyrazem pokory. Chęć wybicia się kosztem innych, czy chęć zaspokojenia własnej próżności jest wyrazem pychy. Natomiast uważanie innych za ważniejszych od siebie jest wyrazem pokory. I do takiej postawy zachęca apostoł Paweł swoich adresatów. Zatem wszelkie relacje czy stosunki w zborze, pomiędzy członkami zboru, pomiędzy osobami wierzącymi, pomiędzy braćmi i siostrami, powinny się charakteryzować postawą pokory względem siebie nawzajem. Taka postawa podoba się Bogu. I Piotr na potwierdzenie tego cytuje fragment ze Starego Testamentu. Jest to fragment pochodzący z przypowieści Salomona 3:34. Bóg przeciwstawia się pysznym, ale daje łaskę tym, którzy są pokorni. To pierwsze się Bogu nie podoba. Pycha nie podoba się Bogu. Bóg nienawidzi pychy. A to drugie, czyli pokora, podoba się Bogu jak najbardziej. I doskonale to widać na przykładzie Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w dalszej części listu do Filipian w 2 rozdziale napisał: bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Postawa Jezusa Chrystusa była postawą pokory i widać to w Jego uniżeniu. Jezus uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Jezusa. Tak? Nie wywyższamy kogoś dlatego, że nam się nie podoba, ale wywyższamy dlatego, że znaleźliśmy coś godnego, coś honorowego, czy też coś, za co powinniśmy to zrobić. Więc taka postawa podoba się Bogu. Dlatego Chrystus wywyższył Jezusa. Taką postawą powinni charakteryzować się wszyscy naśladowcy Chrystusa. Niezależnie od tego, kim są i jakie pełnią funkcje w zborze. Bez Chrystusa, bez Jego Ewangelii, nie ma mowy o prawdziwym Kościele, nie ma mowy o zdrowym zborze. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie musi scalać ludzi. To jej osobiste doświadczenie, czyli nawrócenie, powoduje, że chcemy być częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa, czyli Kościoła. Widzimy, że na to ciało składają się różne elementy. To ciało składa się z osób narodzonych na nowo, z wierzących Pana Jezusa Chrystusa, którzy odwrócili się od grzechu i poszli za Jezusem. Ale to ciało też ma różne funkcje. Mamy tutaj starszych zboru oraz zborowników. Więc wchodząc w to ciało, automatycznie wchodzimy w różne relacje, w różne stosunki między ludźmi. To ciało składa się z różnych ludzi. Jest różnorodność. Więc jak to w życiu bywa, są różne też relacje. Więc żeby ta różnorodność mogła funkcjonować w jakiś zdrowy sposób, no to musi być jakaś idea nadrzędna, która powoduje, że wszyscy jakby starają się właściwie funkcjonować, właściwie mieć właściwe relacje. Musi to być coś, co jednoczy wszystkich, coś, co powoduje, że człowiek jest gotowy uniżyć się przed innym. Co to takiego? Jest to osoba Jezusa Chrystusa. On jest tym, który scala to wszystko i powoduje, że ten mechanizm, jakim jest zbór, jakim jest Kościół lokalny, działa właściwie. Kościół funkcjonuje właściwie tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus jest na właściwym miejscu, kiedy Jezus jest głową wszystkich członków zboru. Chrystus poprzez własne życie dał nam przykład do naśladowania. Chrystus pokazał nam, że pokora jest prawdziwym klejnotem. Pokora w życiu wierzącego jest prawdziwym skarbem. I o ten skarb, o ten klejnot trzeba się troszczyć, trzeba go pilnować, trzeba dbać, trzeba go nosić w swoim sercu. Ludzie noszą krzyżyki na szyi, prawda, czy w klapach, ale to nie chodzi o to. Można nosić. Pokazywać, że jest się chrześcijaninem, czy wierzy się w Boga, ale chodzi o to, żeby mieć Chrystusa w swoim sercu, przed swoimi oczami, żeby mieć Jego pokorę przed swoimi oczami, żeby mieć Jego krzyż przed swoimi oczami i w sercu. Dlatego potrzebujemy właśnie, aby krzyż Chrystusa był w naszym sercu, przed naszymi oczami, żebyśmy mogli myśleć o Nim, żeby Jego postawa powodowała, że my będziemy postępować tak samo jak On. Żeby nasze życie odzwierciedlało pokorę Pana Jezusa Chrystusa. W świecie pokora nie jest wartością. W świecie wartością jest, by być kimś. Mieć. Być, mieć, prawda? Że mieć pozycję. Ponieważ więcej czasu spędzamy z ludźmi, którzy nie są narodzeni na nowo, to też jesteśmy wystawieni na działanie ich wartości. Nie przenośmy tego, czy tych wartości do świata zboru, do Kościoła. Nie starajmy się z Boże być kimś, ale bądźmy naśladowcami Chrystusa, którzy cenią sobie pokorę, którzy uniżają się przed innymi, którzy traktują innych wierzących, braci i siostry, jako ważniejszych. Właściwe relacje w zborze nie biorą się znikąd. To już ostatni punkt. Właściwe relacje w zborze, właściwe jego funkcjonowanie bierze się z tego, że każdy członek traktuje innych członków zboru we właściwy sposób. Starsi traktują właściwie owce, które należą do Pana. Młodsi są poddani starszym, a wszyscy mają postawę pokory względem siebie nawzajem. Dlatego jeśli jesteś starszym, rób to, co Pan od ciebie wymaga. Opiekuj się właściwie ludźmi, zborem, paś ich właściwie. Jeśli nie jesteś starszym, jeżeli jesteś członkiem zboru, to bądź poddany starszym. Naśladuj ich, ale niezależnie, czy jesteś starszym zboru, czy po prostu członkiem zwykłym zboru, to wszyscy musimy mieć pokorę względem siebie nawzajem. Ponieważ pokora podoba się Bogu, ponieważ nasz Pan Jezus Chrystus okazał pokorę, jest przykładem wspaniałej pokory, doskonałej pokory i my powinniśmy być Jego naśladowcami, ale też pokora powoduje, że czy też prowadzi do wzajemnego szacunku, do dbania o siebie nawzajem, do miłości. Więc dbajmy o pokorę, niech nasza postawa będzie pełna pokory. Nie myślmy o tym, że jesteśmy kimś. Chrystus jest kimś i naśladujmy Jego. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki za Twojego Syna jeszcze raz i za to, że On jest tym doskonałym przykładem pokory. On pokazał, co to jest pokora i możemy to widzieć w Jego uniżeniu. Chociaż był równy Bogu, chociaż był równy Tobie, Ojcze, to nie upierał się zachłannie, aby być kimś, nie upierał się przy swojej pozycji, ale zrezygnował z tego wszystkiego dla naszego dobra. Wyparł się siebie samego i stał się człowiekiem. I jako człowiek znowu był posłuszny Tobie, Ojcze, i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Znowu nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równy Tobie, ale zgodził się, wziął ten krzyż na siebie po to, żeby nas zbawić. I Panie, to jest nasz wzór. Od Niego chcemy się uczyć, Panie, od Chrystusa. Jego chcemy naśladować i Panie, pomóż nam, żebyśmy byli ludźmi pokornymi. Żeby, Panie, Ty wiesz, ile w naszych sercach jest jeszcze pychy. Ile jest jeszcze tego pragnienia, by być kimś. Panie, zabierz to. Panie, spraw, żeby w naszych sercach było pragnienie służenia, tak jak pragnienie służenia, tak jak Jezus pragnął służyć innym. Panie, spraw, żeby nasze serca pragnęły pokory i każdego dnia, Panie, przemieniaj nas, dawaj nam to pragnienie, żebyśmy chcieli być jeszcze bardziej pokorni. Żebyśmy widzieli wartość w tej pokorze. Panie, Ty mówisz, że powiedziałeś, że bracia i siostry właśnie, ich postawa powinna się charakteryzować pokorą. Taką, jaką Ty okazałeś, Panie. I pomóż nam w tym. Widzimy naszą słabość, właśnie pychę, która walczy przeciwko temu, ale Panie, Ty złamałeś moc grzechu. Dlatego daj nam pokory, więcej pokory, Panie. I też, żebyśmy mogli, pokory do tego, żebyśmy mogli uniżyć się przed Tobą, Panie, i przyjąć ten porządek, jaki jest w zborze. Żeby starsi mogli właściwie traktować pozostałe owce. Żeby mogli właściwie traktować Twoją własność, Ojcze. Twoją własność, Panie, za którą Ty zapłaciłeś swoją krwią, żeby starsi zboru wykonywali swoją służbę właściwie, żeby traktowali to jako służbę, jako przywilej, a nie jako obowiązek. Ale też proszę Cię o członków zboru, żeby też mogli poddać się starszym. Żeby mogli poddać się starszym, żeby mogli zaufać, żeby mogli brać z nich przykład, Panie. Proszę Ciebie, Ojcze Święty, żeby w tym wszystkim, z tego wszystkiego, żeby chwała płynęła dla Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.